Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jeżeli myślicie, że podróbki to plaga tylko naszych czasów i że specjalizują się w nich w większości rynki dalekowschodnie, to jesteście w błędzie, ale tylko częściowo, bo Chińczycy robili podróbki już wieki temu i te podróbki powodowały chaos nie tylko na rynkach, ale też w świecie nauki. Jednak umówmy się, w innych miejscach globu ludzie też święci nie byli, a jak już jesteśmy przy świętych, to czemu jedni chrześcijanie kradli innym chrześcijanom relikwie, a jak nie kradli, to podrabiali? Jak to się stało, że Michał Anioł sprzedał trefną rzeźbę kardynałowi i jak doszło do sytuacji, w której oszust stał się idolem nazistów? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Wiecie, jaka była najlepsza inwestycja w średniowieczu? Wcale nie złoto albo koń. Relikwie. Czemu? Bo jak jakiś kościół posiadał na przykład palec świętego monitora, bo owszem, jest taki święty monitor i można sobie wziąć monitor na bierzmowanie, to zaraz w takim kościele pojawiały się tłumy zdesperowanych wiernych, którzy wierzyli, że dotknięcie albo chociaż modlitwa w obecności czegoś, co należało kiedyś do świętego, błogosławionego albo i samego Jezusa, pomoże rozwiązać ich życiowe problemy. Czyli relikwie były takie cenne, bo pomagały ludziom, tak? No błagam was. To był biznes dla kościoła posiadającego taką relikwię, dlatego że przybywający zdesperowani pielgrzymi, żeby zwiększyć swoje szanse na cud, dawali hojne ofiary. A dla miasta, w którym taki kościół z relikwią się znajdował, dlatego że pielgrzymi często przybywali z daleka, więc musieli się gdzieś przespać i coś zjeść. No ale dobra, skąd tu wziąć taki kawałek świętego? To nie mogło być proste. Oczywiście, próbowano czasami odkupować takie relikwie, ale nikt normalny nie chciał sprzedawać kury znoszącej złote jaja. Jednak dla chcącego nic trudnego i na przykład włodarze włoskiego miasta Bari postanowili się zrzucić na złodziei. Tak jest, w 1087 roku wysłali złodziei na tereny dzisiejszej Turcji, żeby zawinęli spoczywające tam szczątki świętego Mikołaja. Eskapada zakończyła się sukcesem i Bari do dzisiaj szczyci się tymi relikwiami. Inni podchodzili do tematu inaczej. Zamiast kraść oryginały, to podrabiali relikwie i stało się to tak powszechne, że podejrzewam, że Marcin Luter nie przesadził zbyt mocno, stwierdzając w pewnym momencie, że jakby zebrać do kupy wszystkie relikwie na świecie, to nagle by się okazało, że każdy święty to miał przynajmniej ze 3 ciała. W wielu przypadkach decydowano się na podróby, których legitność ciężko było podważyć prostym ludziom w średniowieczu. Na przykład pokazywano kawałek drewna i mówiono, że to z samego krzyża Chrystusowego. Albo zęby i włosy i mówiono, że to z samego Jezusa. Generalnie w takich przypadkach ciężko było o przypał. Trochę gorzej, jak chciało się polecieć ambitniej, a nie do końca umiało się w falsyfikaty. Jak na przykład pewien kościół, który twierdził, że ma mózg świętego Piotra i pewnie sporo na tym zarabiał, do momentu jak ktoś go przypadkiem przesunął i okazało się, że to kawał pumeksu. Oddzielną kategorię stanowiły kościoły, które stwierdziły, że już w ogóle polecą na grubo i utrzymywały, że mają na przykład mleko Matki Boskiej Karmiącej albo, tu chyba mój ulubieniec, pieluchy Dzieciątka Jezus. Czy czyste, czy brudne, to już może nie wnikajmy. W każdym razie, okej, pieluch mogło być faktycznie wiele, ale spory chaos zrobił się, jak mnisi z Szaru stwierdzili, że są w posiadaniu napletka Jezusa Chrystusa, a dokładnie to samo twierdzili duchowni w kościele Jana Laterańskiego w Rzymie. Swoją drogą w robienie podróbek byli zaangażowani nie tylko duchowni. Był też zaangażowany pewien anioł.
Co? Który?
Michał Anioł, żart taki, spokojnie. I tym oto zgrabnym sposobem daliśmy susa do epoki renesansu, gdzie właśnie Michał Anioł, jeden z najważniejszych artystów tamtej epoki, rozpoczął tradycję tak zwanego relikingu, czyli postarzania rzeczy w sumie nowych. Czemu? Oczywiście, że dla kasy. Jak pewnie doskonale wiecie, w renesansie była moda na rzeczy antyczne i Michał postanowił na tym zarobić. W 1496 roku wykuł rzeźbę śpiącego Kupidyna, po czym wpierdzielił ją do zakwaszonej ziemi na jakiś czas, żeby nabrała kolorów. Potem ją wykopał i jak rasowy Janusz biznesmen popędził do pewnego kardynała, o którym wiadomo było, że ma słabość do starożytnych rzeczy. Michał Janusz Anioł wypalił mniej więcej z takim tekstem. Wasza ekscelencjo, taką rzeźbę znalazłem, antyk jak się patrzy. Od razu o kardynale pomyślałem. No kup pan. Duchowny podjarał się, jak zobaczył to dzieło, jak większość młodych kierowców na swoją pierwszą furę. Bez dokładnego oglądania, bez konsultacji ze specjalistą. Stwierdził, że jaki rarytas, bierę. No i później zaczął żałować. Zaczęły wychodzić wady ukryte, aż ktoś go wreszcie uświadomił, że to podróba. Ale już było za późno. Umowa podpisana, Michał Anioł bubla sprzedał, a hajsu nie oddał. Zostawmy na moment podróbki robione dla pieniędzy i przejdźmy do tych robionych dla jaj, bo i takie się zdarzały. A z zamiłowania do robienia sobie żartów słyną Anglicy. To też nie powinno nas dziwić, że w XVII wieku właśnie w okolicach Dorchester pośród okolicznych kredowych skał znaleziono geoglif, czyli taką wielką płaskorzeźbę, która przedstawiała gościa z dwiema maczugami. Jedną miał w ręce, a drugą między nogami.
Czy chodzi o...
Tak, dokładnie o to chodzi. O prącie i to jeszcze w stanie, nie bójmy się tego słowa, erekcji. Teorii szybko pojawiło się parę. Niektórzy twierdzili, że to relikt z czasów antycznych i w sumie mieli pewne prawo mieć takie podejrzenia, bo faktycznie w okolicach znajdowano różne rzeczy z epoki brązu. Z kolei inni twierdzili, że nie, to w czasach średniowiecza powstało. W końcu ktoś jednak postanowił dojść do tego, jak to faktycznie było i zaczął szukać w papierach, i stwierdził, że hola, przed 1694 rokiem nikt o tym dziele nie wspomina. Dziwne? No totalnie dziwne, bo jak ja bym opisywał jakąś okolicę i natrafił tam na płaskorzeźbę typa ze stojącą fają, to oczywiście, żebym ją zawarł w tym opisie i nie wierzę, że wy nie. Sprawę zaczęto badać i ustalono, że najpewniej nie w czasach antycznych, najprawdopodobniej nie w średniowieczu, a w XVII wieku to dzieło powstało i wykuł je najpewniej pan Denzil Halls, który tymi terenami zarządzał. Tylko teraz wypada sobie zadać naturalne pytanie, po jakie licho to zrobił? Wierzcie lub nie, ale powody były polityczne. Otóż pan Denzil bardzo nie lubił Olivera Cromwella, którego zwolennicy często przedstawiali jako Herkulesa z maczugą. To też Denzil stwierdził, że też go przedstawi jako Herkulesa, tylko że z dwiema maczugami. Czy oskarżony się przyznał? No nie i w związku z tym nie wszyscy sędziowie w ową teorię uwierzyli. Woleli wierzyć w to, że to pozostałość z czasów antyku albo średniowiecza, podobnie jak do dziś niektórzy wierzą, że przespanie się na tym gigantycznym kamiennym prąciu leczy z bezpłodności. A jak już jesteśmy przy penisach, to niewykluczone, że takim mianem w kuluarach Uniwersytetu w Würzburgu nazywano dziekana medycyny Adama Beringera. Gość był podobno strasznym dupkiem i mało kto go lubił, aczkolwiek był też niezłym przyrodnikiem i na razie na tym się skupmy. W 1725 roku wynajął grupkę dzieciaków, żeby poszły na okoliczną górę i jak tam znajdą coś ciekawego, to niech mu przyniosą. Swoją drogą bardzo dziwna metoda badawcza, no ale okej, może gość w sercu czuł, że faktycznie coś tam jest. Miał rację? Jak najbardziej, bo ekspedycja przyniosła mu obłędnie ciekawe skamieliny. Zwierzęta i rośliny to jeszcze nic. Tam były symbole astronomiczne i hebrajskie litery. No znalezisko nie lada. Więc Beringer zaczął się zastanawiać, jak to się mogło stać. I doszedł do naprawdę dziwnego wniosku. Nie, że to pozostałości po jakiejś dawnej kulturze, o której wcześniej nie wiedziano, że tam była. Albo pozostałości po antycznych rzeźbach, albo... No nie wiem, świadectwo wielkiego potopu albo potworny zbieg okoliczności. Nie, stwierdził, że te wszystkie symbole i litery powstały naturalnie. Miała je wytworzyć natura. Gość był przekonany, że dokonał odkrycia stulecia, że wszystko, co już wiemy, zostało wcześniej wytworzone i zapisane przez naturę. Dzieciaki przynosiły mu z góry kolejne i kolejne niesamowite skamieliny, a on był jak w transie. Wszystko opisał w opasłej książce. Zrobił dokładne rysunki, a jak wysłał już książkę do druku, to dostał jeszcze jedną skamielinę z napisem układającym się w jego nazwisko. No w taki zbieg okoliczności to już nie uwierzył i miał rację. bo okazało się, że przez cały ten czas podrzucanie skamielin było ukartowane przez dwóch typów z jego wydziału, którzy zrobili to po to, żeby na Beringerze odegrać się za to, że był dupkiem. I jeszcze byli na tyle bezczelni, że zaczekali z wyjawieniem prawdy do momentu, jak książka poszła do druku. Efekt tego był taki, że wściekły Beringer musiał wykupić cały nakład swojej książki opartej na mistyfikacji. Podobno udało mu się wykupić większość, no ale syf i tak pozostał i mimo swoich innych osiągnięć do dziś Beringer jest znany jako ofiara mistyfikacji na własne życzenie. Wniosek z tego taki, że nie warto być dupkiem. Prawda?
Ano prawda!
W sumie to zostańmy jeszcze przy naukowcach, tylko polecimy teraz w drugą stronę, czyli opowiemy sobie o falsyfikacie, który jednak nie do końca nim był. Brzmi tajemniczo, ale już tłumaczę. Pod koniec XVIII wieku brytyjski kustosz działu historii naturalnej George Shaw dostał od jednego z australijskich kapitanów coś, co już w momencie przekazania było dla niego jawnym żartem. Stwierdził, że hola, hola, panie, to są chyba jakieś jaja, to wygląda jak kaczy dziób przyszyty do kreciej skóry. Takie coś nie ma prawa istnieć w przyrodzie. Co ja mam... Dobra, wezmę i zbadam. W końcu jestem naukowcem, no ale to jest jakaś potwarz w ogóle. Shaw wziął ten twór na warsztat, przebadał i po jakimś czasie opublikował wyniki badań. Diagnoza była jasna. No, falsyfikat jak się masz. Takie coś nie ma prawa istnieć. Jego koledzy, przyrodnicy przyklasnęli tej teorii i jeszcze dodali, że najprawdopodobniej ten australijski kapitan dał się oszukać tym śmieszkom chińskim żeglarzom, którzy słynęli wtedy z tego, że tak jak polscy blacharze samochody, oni sklejali różne elementy zwierząt do kupy. Po części dla jaj, ale w większości po to, żeby je później sprzedawać naiwnym. Tylko że nie tym razem. Bo nie minęło znowu aż tak wiele czasu i okazało się, że ten kret z dziobem faktycznie istnieje, a to zwierzę znane jest dziś jako dziobak oczywiście. Podobnie wiele innych zwierząt okazało się prawdziwych, a naukowcy początkowo w nie nie wierzyli, tylko dlatego, że były w dalekiej Australii. Ci naukowcy musieli przełknąć potężną pigułę wstydu, a dziobak do dziś jest chyba najpopularniejszym falsyfikatem, który jednak okazał się prawdziwy. Podobnie jak prawdziwe było zdziwienie pani Tottenham, która w 1810 roku żyła sobie nikomu nie wadząc w największym i najbogatszym mieście ówczesnego świata. Oczywiście chodzi o Radom. A tak na serio, to o Londyn. W każdym razie kobicina mieszkała sobie spokojnie przy Berners Street 54, a tu nagle ze spokojnego picia herbatki wyrwało ją pukanie do drzwi. Pani Tottenham otworzyła, a tam dostawca węgla pyta, gdzie przesyłeczkę rozładować. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, nie zamawiała węgla, no ale uznała, że no, to ktoś się pewnie pomylił. Niebawem chętny zgłosi się po ten źle dostarczony węgiel. Proszę tam zostawić, ale w tym momencie przyszedł też inny kurier z meblami. Mebli też oczywiście nie zamawiała. Podobnie jak ryb, tortu, warzyw, piwa i wszystkich innych rzeczy, które zaczęły się nagle u niej pojawiać, a potem zaczęli się złazić jeszcze inni ludzie. Jacy? A w sumie jacy chcecie? Dentyści, kominiarze, lekarze, perukarze, nawet się zrymowało, ale poza tym jeszcze pracownicy zakładów pogrzebowych albo szef Bank of England, który wpadł poinformowany, że osoba, która mieszka pod tym adresem, podobno chciała wpłacić jakiś gigantyczny depozyt. A na deser wpadł jeszcze burmistrz Londynu. Wszyscy twierdzili, że byli umówieni tego dnia dokładnie pod tym adresem, więc o co chodzi? No kobicina sama chciałaby wiedzieć, o co chodzi. Cały czas musiała wszystkim tłumaczyć, że to jakaś potworna pomyłka, ale oczywiście tej sytuacji daleko było do pomyłki. Bo jak zdezorientowani ludzie się rozeszli, a biedna pani Tottenham po wypiciu pewnie litra nerwosolu poszła spać, to z domu obok wyszło dwóch gości. Uścisnęli sobie dłonie, a jeden drugiemu wręczył złotą monetę. Tak jest, to był zakład. Chłopaki założyli się o to, że jeden z nich sprawi, że przez jeden dzień cały Londyn będzie mówił o jednym domu. Żeby tego dokonać, rozesłał setki listów po różnych urzędach i do przedsiębiorców i wszystkich umówił pod jeden adres na jeden konkretny dzień. Kolega uznał, że no, bezdyskusyjnie mu się udało i uczciwie wypłacił należność. Czy warto było denerwować Bogu ducha winną kobietę, żeby wygrać zakład? To już musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja dodam jedynie, że wartość tego zakładu w przeliczeniu na dzisiejsze to było jakieś 8,5 tysiąca złotych. Wiecie, kto jeszcze lubi robić przykre niespodzianki na dużą skalę? Niemcy. Przenieśmy się do tego ciekawego kraju, konkretnie do roku 1932, kiedy to popularny stał się Oskar Daubmann. I nic dziwnego, że był sławny, ponieważ był bohaterem ze znakomitą gadką. Pięknie czarował ludzi swoją historią o tym, jak to podczas bitwy pod Sommą został francuskim jeńcem, ale nie podobało mu się to dość mocno, więc zabił strażnika. Z kolei Francuzi stwierdzili, że no nie, to bardzo nieładne zachowanie, i odesłali go za karę do jednej z ich afrykańskich kolonii, gdzie Daubmann spędził 12 lat w ciemnej celi, ale i to nie złamało jego niemieckiego ducha i uciekł. To były znakomite czasy na takie opowieści, bo idące po władze NSDAP potrzebowało takich właśnie herosów. Oskara Daubmana obwołano narodowym bohaterem i wzorem do naśladowania. Ostatni niemiecki jeniec wojenny, bo tak też go nazywano, zaczął jeździć w trasy i swoją piękną historią czarował młodszych i starszych, ale do czasu, bo pewnego dnia już miał zaczynać swoją budującą mowę w jednym z bawarskich miast, a tu nagle z tłumu wyszedł jakiś dziadek i powiedział: hola, hola, ty nie jesteś żaden Daubmann, ty jesteś mój syn, Hummel. Zaraz, zaraz, czy typa sprzedał własny ojciec? Jak najbardziej. I nie wiem czemu. Czy chłopaki mieli złe relacje, czy po prostu ojciec uznał, że nie tak gówniarza wychował, żeby ten teraz utrzymywał się z kłamania. W każdym razie ekspresowo zakończył karierę syna, bo śmiałe oskarżenie oczywiście sprawdzono. Inni twierdzą, że gdyby nie ojciec, to i tak koleżka by niebawem wpadł, bo administracja Rzeszy zaczęła owego bohatera dokładniej prześwietlać. W każdym razie okazało się, że pan Hummel owszem trafił kiedyś do celi, ale za włamanie, a po wyjściu na wolność kupił sobie mundur, w którym gigantycznym fartem znalazł paszport na nazwisko Daubmann. Resztę historii sobie zmyślił. Pewnie w innym kraju skończyłby być może jako pośmiewisko i tyle, ale że naraził na straty wizerunkowe partię Hitlera, która przecież zrobiła z niego idola, to trafił do pierdla, z którego na dobrą sprawę wyszedł dopiero po wojnie. Jak widzicie, dzisiejsze chińskie podróby torebek, perfum, telefonów, czy w sumie praktycznie wszystkiego, to nie jest jakaś szczególnie świeża sprawa. Ludzie już wieki temu podrabiali relikwie, dzieła sztuki, zlecenia, tożsamość, a w naszych czasach wcale nie jest inaczej, zwłaszcza jeśli chodzi o to ostatnie, bo ogarnięty haker z Chin, Rosji, USA czy klatki obok może się pod ciebie podszyć. Tak jest, pod ciebie, i to nie ma znaczenia, że nie jesteś politykiem, celebrytą albo nie robisz w wielkim biznesie. Tożsamość to tożsamość, a jej kradzież może naprawdę dużo kosztować. Jak nie pieniędzy, to długiego odkręcania spraw na policji czy w banku. Spoko, że jest na to sposób.
Czy chodzi o...
Tak jest, o NordVPN, dzięki któremu nie tylko możecie oglądać treści niedostępne w naszym kraju, który nie tylko nie zbiera informacji o użytkownikach i nie zamula netu, ale przede wszystkim, który zabezpiecza wasze dane przed niechcianymi łapami i oczami. Dzięki Nordowi możecie być spokojni, że nikt z waszych maili nie wyciągnie ważnych informacji, i nieważne, czy to adres zamieszkania, czy biznesplan. Z jednego i drugiego bandzior potrafi zrobić użytek i nie pozwólcie mu na to, korzystając z promocji na Black Friday, która polega na tym, że jak użyjecie kodu z opisu naszego odcinka, to dostaniecie przy planie dwuletnim 4 miesiące gratis. Nigdzie indziej poza YouTube'em nie dostaniecie aż tak dobrej oferty, także naprawdę warto. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, to też wbijajcie śmiało, a my widzimy się, jak się pewnie domyślacie, niedługo.